Drodzy bracia i siostry, Bożkie żale są nabożeństwa, którego zasadniczą treścią jest rozpamiętywanie męki Pańskiej. Stąd słowa, które śpiewamy, przenoszące nas pod krzyż Jezusa i wprowadzające nas w ciężką atmosferę tamtego wydarzenia. Ciężką atmosferę, dlatego że gorzkie żale są ciężkie. One wystawiają na próbę naszą cierpliwość, wymagają od nas wejścia w zupełnie inny rytm niż ten, w którym funkcjonujemy na co dzień. Rytm obcy naszej codzienności. Gorzkie żale są trudne i właśnie takie powinny być. Tylko że nie byłoby dobrze, gdybyśmy poprzestali na rozpamiętywaniu wydarzenia męki Pańskiej w taki sposób, jak gdyby było to wydarzenie z dalekiej przeszłości, bez związku z naszym dzisiejszym życiem, nie mające przełożenia na nasze czasy, na nasze życie, funkcjonowanie, obcowanie z innymi ludźmi. Źle by było, gdyby było to tylko takie rozpamiętywanie. To byłby wtedy sentymentalizm. Upajanie się własnymi wzruszeniami, uczuciami. A my nie możemy być sentymentalni. My, chrześcijanie, nie możemy być sentymentalni. Ciężar tego nabożeństwa, przypominający nam o ciężarze krzyża i o bólu, jaki poniósł nasz Pan Jezus Chrystus, musi kierować naszą uwagę ku temu, co było i jest powodem cierpienia Jezusa, a więc ku grzechowi. I to jest dla nas bardzo ważna prawda, abyśmy pochylili się także nad naszym grzechem, bo on był przyczyną tego cierpienia, którym pragniemy się dzisiaj w czasie tego nabożeństwa wzruszać. I oczywiście my grzechu nie możemy kontemplować. Grzechu się nie kontempluje. Kontempluje się Boga. Kontempluje się sprawy nieba, sprawy święte. Grzechu nie kontemplujemy. Z grzechem walczymy. Ale żeby walczyć, to trzeba być świadomym natury grzechu. Reguł, którymi grzech się kieruje, gdy widzimy, jak często grzech zatacza w naszym życiu coraz szersze kręgi, tworząc struktury grzechu. Grzech nie lubi samotności. Grzech nie lubi być w samotności. Każdy grzech pociąga za sobą inny grzech. Nasze grzechy dobierają się w pary, dobierają się w większe grupy. Grzech pociąga grzech. Grzech prowadzi do grzechu. Więc struktury grzechu. I katechizm mówi nam o kilku tak zwanych grzechach głównych, wymieniając 7 takich grzechów. Wiemy, że gdy czegoś w Piśmie Świętym, w katechizmie, w tradycji religijnej jest akurat 7 dokładnie, to możemy założyć pewną umowność tej liczby. To jest liczba święta, liczba, która oznacza jakąś pełnię. No bo dlaczego nie 6 albo nie 8? Niemniej jednak mamy tych grzechów akurat tyle wymienionych. I jest faktem to, że możemy zaobserwować także w naszym życiu kilka takich właśnie głównych wad. Może właśnie precyzyjniej będzie mówić o nich nie jako o grzechach głównych, tylko raczej o wadach głównych. Wadach, dlatego że one są źródłem tego wszystkiego, co potem powstaje złego w naszym postępowaniu. One są źródłem naszych grzechów, te wady główne. I powiedziałam, że lepiej nazwać je wadami niż grzechami, dlatego że wtedy zauważymy ważną rzecz. Otóż wady są przeciwieństwem cnoty. Wady i cnoty. Wada to jest skłonność do złego. Łatwość, z którą przychodzi nam popełniać jakieś określone zło, jakiegoś określonego rodzaju zło. Łatwość, z którą przychodzi nam grzeszyć w określony sposób. A cnota to jest sprawność w czynieniu dobra. O ile cnota jest sprawnością w czynieniu dobra, sprawnością nabytą przez wielokrotne powtarzanie dobrych postępów, przez działanie zgodne z sumieniem, o tyle wada jest łatwością w popełnianiu grzechów, nabytą na skutek powtarzania złych czynów. Ileż naszych złych czynów, codziennych grzechów, lekkich być może, powtarza się dziesiątki, setki, może tysiące razy nawet. Umownie wymienia się tych grzechów 7. Pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu i lenistwo. W związku z liczbą naszych spotkań pasyjnych, gorzkich żali w czasie Wielkiego Postu, to jest zawsze 6 spotkań, 6 niedziel, będziemy musieli tę liczbę grzechów głównych stosować, to znaczy omówimy niektóre z nich łącznie jednego dnia. Dzisiaj przyjrzyjmy się pysze. Co to jest pycha? Słownik teologiczny tłumaczy ją następująco. Jest to bezkrytyczne, wysokie mniemanie o sobie, dumne wynoszenie się ponad innych. I dodaje jeszcze, że wiążą się z nią wygórowane ambicje, zarozumiałość, pożądanie godności i honorów, namiętne szukanie uznania i poklasku, stawianie na pierwszym miejscu własnego ja. My bardzo często jednak mylimy pychę z ambicją. Ludzi żądnych uznania, mających o sobie wysokie mniemanie, będzie się w niektórych sytuacjach, w niektórych środowiskach, kontekstach pokazywać jako osoby ambitne. Widzisz, on jest po prostu ambitny, więc robi karierę. Usłyszymy nieraz takie słowa. Nie liczy się z ludźmi. Umie walczyć o swoje. Pnie się do góry. Ambicja przypycha. Ambicja, która jest źródłem sukcesu, przypycha, która jest jednym z grzechów głównych. Bo ambicja, zdrowa, dobra ambicja jest darem od Pana Boga. Ludzie tak w dobry, zdrowy sposób ambitni, to są ludzie, którzy rzeczywiście są w stanie wiele dobrego osiągnąć. Dzięki ambicji człowiek podejmuje różnorakie działania, osiąga cele, a najpierw w ogóle sobie te cele wyznacza, stawia przed oczami, podejmuje te cele. Dzięki ambicji, dzięki cnocie ambicji człowiek tworzy rzeczy dobre, rzeczy obiektywnie wartościowe i stara się to wszystko, co robi, robić jak najlepiej. Nie z pychy, nie dla poklasku, ale właśnie dlatego, że jest człowiekiem ambitnym, w dobry, zdrowy sposób. Jednak ambicja, jeżeli zostanie skażona pychą, to nie potrafi przyjąć niepowodzenia. Pycha nie potrafi przyjąć niepowodzenia. A niepowodzenie, drodzy bracia i siostry, zawsze, prędzej czy później dotyka człowieka. Nikt z nas nie jest tak doskonały, żeby wszystko mu w życiu wychodziło. Nikt nie jest tak doskonały, żeby się nigdy w życiu nie pomylił, nigdy nie zrobił czegoś źle. Nie wszystko nam się w życiu udaje. Takie jest prawo, takie jest życie. I człowiek pyszny nie potrafi sobie poradzić z własnym niepowodzeniem. Nie potrafi sobie poradzić z tym, co widzi w sobie niedoskonałego. I udaje przed innymi, ale przede wszystkim przed samym sobą, że nie widzi tych swoich słabości, nie widzi tych swoich wad. Wada pychy jest przeciwieństwem cnoty pokory. Człowiek pokorny to jest taki człowiek, który potrafi zauważyć swój błąd, potrafi go uznać, nie prowadzi go do rozpaczy, nie zakłóca go jakoś jego takiej podstawowej równowagi duchowej. Taki człowiek pokorny, pokornie mniemający o sobie, potrafi przeprosić, potrafi się przyznać do błędu, nie będzie zwalał winy na innych, nie będzie zrzucał winy na jakieś okoliczności niesprzyjające. Weźmie swoją winę na siebie. Człowiek pokorny to jest ten, który przystępując do konfesjonału będzie potrafił mówić o swoich grzechach w pierwszej osobie. To ja zrobiłem. To jest mój grzech. Nie, coś tam się zdarzyło, nie, jacy są inni, ale ja zrobiłem. Ja jestem winny, ja za to odpowiadam. To jest mój czyn. Akt mojej woli, akt mojego działania, za który biorę pełną odpowiedzialność. Człowiek pokorny postępuje w ten sposób. Człowiek pokorny to jest też człowiek, który nie bierze na siebie dla jakiejś pochwały, dla poklasku win innych ludzi. Potrafi oddzielić to, co jest jego winą, od tego, co jest obiektywnie winą innych osób. Wada pychy jest przeciwieństwem cnoty pokory. To jest w ogóle jeden z najsłabszych punktów człowieka. To mniemanie o sobie, to jak o sobie myślimy. Doskonale o tym wie szatan, który bardzo często właśnie w ten słaby punkt nas próbuje uderzyć. I tak było od samego początku. Dobrze wiemy z Księgi Rodzaju. Pycha pierwszych rodziców, ich bardzo takie wysokie mniemanie o sobie, aspiracje do tego, by posiadać władzę nad dobrem i złem. Tu chodziło o znajomość dobra i zła, ale nie taką znajomość intelektualną, że ja wiem, to jest dobre, to jest złe. W Piśmie Świętym poznać coś, poznać kogoś, to znaczy zapanować nad nim, mieć władzę. Dlatego zresztą, nawiasem mówiąc, Pan Bóg nie chciał w Starym Testamencie zdradzić swojego imienia, tylko mówił, jest Izraelita znał lub w stanie powiedzieć imię Boga, to by znaczyło, że nad tym Bogiem ma władzę, ma przewagę. I tak samo tym językiem biblijnym. Poznać dobro i zło, to znaczy samemu decydować, co jest dobre, a co złe. Samemu sobie ustalać zasady. To jest dzisiejszy, jeden z takich podstawowych dzisiejszych drzew naszej cywilizacji europejskiej, euroatlantyckiej, można tak powiedzieć. Jeden z podstawowych grzechów, że chcemy to my sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. I być może jeszcze Panu Bogu to dyktować. Z tego powodu właśnie, że jest to ten główny, słaby punkt człowieka, z którym każdy człowiek się musi zmierzyć prędzej czy później, z tego właśnie powodu Chrystus w swoim dziele zbawiania człowieka przez krzyż musiał zmierzyć się także z tym wyzwaniem. Oczywiście Chrystus nie był grzesznikiem. Chrystus nie miał grzechu. Ale Chrystus jako człowiek, Bóg, Bóg-człowiek, miał tę ludzką naturę i doświadczał słabości tej ludzkiej natury. I z tego powodu Chrystus musiał się zmierzyć także z tym wyzwaniem. Wystawić się na działanie szatana skierowane w ten właśnie słaby punkt ludzkiej wrażliwości. Dlatego, drodzy bracia i siostry, musimy pamiętać, że ten ból Jezusa, przeżywającego swoją mękę, wydarzenia Golgoty, to nie jest tylko fizyczny ból przebitych dłoni i przebitych stóp. To są także inne doświadczenia, nie mniej bolesne, chociaż bolesne w inny sposób, a być może czasami nawet bardziej bolesne. Jednym z takich cierpień była zdrada dokonana przez jednego z uczniów. Przecież Judasz to też był umiłowany uczeń Jezusa. Jeden z umiłowanych uczniów Jezusa. I to było pierwsze wielkie upokorzenie Jezusa. Oto ten wybrany przyjaciel, Judasz, stał się wrogiem. Jezus mówi mu, po coś przyszedł przyjacielu? Pyta go po ogrodzie Getsemani. Z wyrzutem, ale też z wielkim smutkiem. Po co przyszedłeś przyjacielu? Najbardziej boli zawsze zdrada ze strony tego, kto był najbliższym, wybrany. Jezus miał setki, tysiące uczniów, ale tylko 12 apostołów. Taka zdrada szczególnie mocno, dotkliwie uderza w poczucie własnej wartości, własnej godności. Człowiek w ten sposób zdradzony przez kogoś zaufanego, bliskiego, czuje się poniżony. Czuje się dotknięty w swoim poczuciu wartości. Dobrze o tym wiedzą osoby, które przeżyły we własnych rodzinach zdradę małżeńską albo zdradę ze strony bliskiego przyjaciela. Taki człowiek wie, o czym mowa. Czuje, jak wielki to jest cios. I bywa, że taki człowiek zdradzony przez osobę szczególnie zaufaną, szczególnie bliską, porywa się nawet w akcie rozpaczy na jakieś czyny szalone, budzi się w nim chęć zemsty. Nierzadko to znamy nawet z mediów, z jakiejś relacji, nierzadko ta chęć zemsty realizuje się, ta zemsta się dokonuje w sposób czasami bardzo okrutny. I w ten sposób zło zaczyna triumfować. Oczywiście trudno takiego zdradzonego człowieka nie zrozumieć, nie rozumiemy te mechanizmy. On nie panował nad sobą, on przeżył tak ciężkie doświadczenie, że pogrążył się w tym złu, nie do końca będąc tak w 100% za to odpowiedzialny. Niemniej jednak fakt jest niezaprzeczalny, że to doświadczenie zdrady, okrutnej, bolesnej zdrady bliskiej osoby, pociąga za sobą, rodzi kolejne zło, kolejny grzech. Grzech się rozmnaża. Jezus nie dał się podnieść duchowi zemsty. Jezus ten cios wymierzony w słaby punkt ludzkiej wrażliwości zniósł mężczyzn. Jezus pokonał grzech także w ten sposób, że nie dał się ponieść odruchowi zemsty, nie dał rozwinąć się w sobie temu pragnieniu. Kolejny cios uderzający w ten punkt ludzkiej wrażliwości Jezusa. Tak zwany sąd nad Jezusem. Tak zwany, a nawet historycy dzisiaj przyznają, że nie był to uczciwy, prawdziwy proces, nawet z punktu widzenia żydowskiego. Nie był to uczciwy proces. Był to raczej taki festiwal oszczerstw, fałszywych zeznań, za pieniądze, ze strachu, z przekupstwa, z wściekłości i z pychy właśnie. Chyba nie myślimy, że Jezus nie potrafiłby się obronić, gdyby chciał. Że Jezus nie potrafiłby się obronić przed skazaniem go na śmierć. Zresztą, gdy czytamy opis tego tak zwanego sądu nad Jezusem, to widzimy, że była tam realna szansa na to, żeby tego skazania na śmierć uniknąć. I to realna szansa, nawet gdybyśmy pominęli tę nadprzyrodzoną moc Jezusa. Bo był przecież Piłat, który zdawał się być skłonny do obrony Jezusa. On wykonał pewne gesty, które mogły budzić nadzieję w takim skazaniu, że może uda się uniknąć śmierci. Wystarczyło odpowiednio te słowa Piłata podchwycić, odpowiednio swoje zeznania do nich dostosować, użyć jakiegoś zręcznego argumentu i bieg wydarzeń mógłby być zupełnie inny. Być może nawet taki, że obróciłoby się to przeciwko tym, którzy Jezusa oskarżali. Przyjęcie tej zasady, że prawda sama się obroni, nie zawsze jest łatwe. Jezus jednak przyjmuje ten cios fałszywego oskarżenia. Nie broni się. I to upokorzenie Jezusa wzrasta. On, który wie, że jest Panem, tak naprawdę to On jest Panem sytuacji, ale musi uchodzić, musi stwarzać wrażenie kogoś, kto przegrywa, tak sromotnie, totalnie przegrywa. O Tobie, bracie, siostro, też będę mówić nieraz różne rzeczy, takie, które chciałbyś usłyszeć, ale może i takie, za które miałbyś ochotę nieraz zabić drugiego człowieka. Fałsz taki mocny, bolesny, który potrafi rozbić rodzinę, oddzielić od siebie kolegów, współpracowników, poróżnić podwładnego z szefem, z przełożonym, nieraz przez jakieś jedno umiejętne, zręczne pomówienie kogoś, rozpuszczenie jakiejś plotki, oskarżenia, fałszywe świadectwo. Chroni nas Panie przed taką umiejętnością rozpuszczania fałszywych świadectw, szkodzenia bliźnim, uderzania w ich poczucie godności. Ale bardzo często tak właśnie się zdarza. Ale popatrzcie, także i próba ratowania Jezusa, podjęta przez Piłata, też jest upokarzająca. Nawet ten fakt, że Piłat próbował go ratować. I popatrzcie, zestawienie Jezusa z Barabaszem i wybór tłumu. Wiemy, jaki to był wybór. Uwolnij nam Barabasza. Barabasz to był kawał bandziora, zbrodniarza. A więc nie jestem wart więcej niż Barabasz. Nie jestem wart więcej. A jeżeli już, no musi mnie bronić Piłat, który też miał niejedno na sumieniu. Też kawał drania, musimy się powiedzieli. Ile razy, drogi bracie, droga siostro, przysługa, którą uświadczasz drugiemu człowiekowi, jest czysta, a ile razy niesie ze sobą upokorzenie tego drugiego człowieka. Takie ukryte, zręcznie zamaskowane, ale jednak upokorzenie. Jeżeli chcesz skorzystać z mojej uprzejmości, to musisz się upokorzyć. Jesteś zerem, ale masz, znaję łaskę Pana. To są takie sytuacje, nieraz bardzo takie dwuznaczne, na granicy. Rzucanie opłatów komuś i oczekiwanie wdzięczności. Mówimy czasami koło ratunkowe, z betonu. Uprzejmość, która jest gorsza od płynięcia komuś w twarz. Jezus przez to przeszedł i Jezus milczy. Pokazanie tego, co jest Twoją największą wartością światu i zrobienie z tego pośmiewiska. Purpurowy płaszcz i trzcina jako berło. Szyderstwo z króla, fałszywe pochwały. Taka chwila, kiedy miałbyś na miejscu Jezusa, i pewnie Jezus też to przeżywał, miałbyś ochotę zapaść się pod ziemię, uciec gdzieś, żeby Cię już zabili, żeby był święty spokój, nie widzieć, nie słyszeć. I czy nam czasami też nie zdarza się kpić z postawy innych ludzi, zgodnej postawy innych ludzi, naśmiewać się z czyjejś cnoty, ukazać czyjeś bohaterstwo jako fanatyzm, ukazać czyjąś pobożność jako dewocję, jako obłudę, ukazać czyjąś wierność zasadom, przykazaniom, żonie, kapłaństwu, zakonowi, jako naiwność, jako taką niedzisiejszą postawę. Ukazać innych właśnie w takim krzywym zwierciadle, żeby było widać, że nie ma lepszych od nas, żebyśmy wszyscy byli, jeżeli już, to takimi samymi tchórzami, wilkami, zdrajcami, draniami. Przedstawić tak bliźniego. Jak często zdarza się tak postępować? Zwycięstwo nad pychą będzie zawsze oznaczało zgodzenie się na przegraną. przegraną w gruncie rzeczy pozorną, jak widzimy z dalszego ciągu tych wydarzeń pasyjnych. Ale jednak przegrana. A pycha nie potrafi przegrywać. Pycha boi się przegrania. Dlatego musisz przegrać, żeby pychę pokonać. Musisz zgodzić się przegrać. Musisz, jak Jezus, zgodzić się czasem na to, żeby cię źle zrozumiano, albo żeby cię nie zrozumiano wcale, albo żeby cię oceniono tak, jak na to nie zasługujesz, żeby różne zbiegi okoliczności, sytuacje, wydarzenia ułożyły się na twoją niekorzyść, a na korzyść twoich rywali, żeby cię gdzieś tam obsmarowano za twoimi plecami. Przez takie wydarzenie każdy z nas powinien w życiu przejść. Dla zdrowia duchowego. Dlatego, żebyśmy nie ulegli pysze, żebyśmy mieli szansę ją pokonać, tak jak Jezus ten czuły punkt pięknie potrafił przeżyć, nie upadając w grzech. Co byś zrobił, drogi bracie, droga siostro, z takim doświadczeniem? Trudnym doświadczeniem. Prawdopodobnie te ciosy skierowane w kogokolwiek z nas nie będą tak silne, jak te wymierzone w Jezusa. To nie będą aż tak dramatyczne wydarzenia. Ale może zgódźmy się na przyjęcie, a więc dobrowolne, bez pretensji, bez takiej obrony za wszelką cenę. Zgódźmy się na wzięcie na siebie kilku upokorzeń, kilku drobnych niesprawiedliwości. Chociażby w tym czasie Wielkiego Postu. Zmierz się, drogi bracie, droga siostro, w ten sposób z pokusą, z grzechem, z wadą, pychy w sobie samym. Zrób z tym coś, żeby nie zmarnować tego czasu Wielkiego Postu i żeby wyjść z tego czasu jako lepszy człowiek, bardziej wolny od grzechu, bardziej podobny do Chrystusa.